Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, dziś gościem dnia w Radiu Rodzina jest niedawno wyświęcony w katedrze kaliskiej neoprezbiter ksiądz Wiktor Domagała. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W tym tygodniu poznajemy właśnie tych nowo wyświęconych kapłanów, którzy zostali wyświęceni 25 maja tego roku. Księże Wiktorze, na samym początku, jak przeżyłeś to wydarzenie święceń kapłańskich, do którego przygotowywałeś się od dłuższego czasu, od paru lat?
No, minął już ponad tydzień, a jakoś ten dzień cały czas jest we mnie. Myślę, że teraz dopiero dochodzą jakieś takie bardziej przemyślenia mocniejsze, bo wtedy dużo się działo i było takie przejęcie, pozytywne przejęcie, wiedząc, że no, dokonują się wielkie rzeczy, do których rzeczywiście przygotowywałem się na ile to możliwe. No, ale to nie był jakiś tylko punkt docelowy w tym wszystkim, bo no czuję po prostu, że Pan Bóg mnie prowadzi przez całe moje życie. To jest ważne wydarzenie i kolejny krok na tej drodze za Chrystusem i razem z Nim. Bardzo ważny, można powiedzieć, jeden z kluczowych w moim życiu. No więc odcisnął dość mocne takie piętno. Wtedy takie bardzo dużo emocji we mnie się pojawiało tego dnia. Tak jak już wspomniałem, tego przejęcia pozytywnego, a później takiej ogromnej radości. I tego, że się też mogę cieszyć z ludźmi, którzy w katedrze byli. No, a teraz ta dalsza część świętowania, już trochę spokojniejsza, też sprawia, że więcej człowiek o tym myśli, że coś takiego wielkiego też się dokonało i jak wielka jest miłość Boża, że tak obdarowuje człowieka, który jest słaby. No i się tym cieszę.
Były jakieś momenty wzruszenia, czy tak przykładowo, gdzie wiadomo, w takich ważnych momentach, gdzie aż przechodzą ciarki?
No, zwykle, przynajmniej w moim przypadku, jak dwa razy były święcenia, wcześniej diakonatu, teraz prezbiteratu, to litania do wszystkich świętych, kiedy się leży krzyżem na posadzce, jest takim momentem, kiedy no, teraz też gdzieś pojawiły się łzy. Takiego myślenia w ogóle o całym swoim życiu, jak Pan Bóg prowadzi, jakich ludzi też stawiał na mojej drodze, czy moich bliskich, których już ze mną nie ma, którzy wierzę, że są już w niebie. No to są takie momenty, gdzie gdzieś się pojawia takie wzruszenie, kiedy gdzieś wtedy to właśnie jak się leży tym krzyżem, w tym geście takim też ważnym, takiego uniżenia, no to rzeczywiście wiele rzeczy tak puszcza, nie? I się pojawiły łzy i w sumie się tego nie wstydzę. Wiem, że to Pan Bóg też gdzieś daje taką łzę, żeby jeszcze bardziej wejść w to, co się dzieje za chwilę. A za chwilę się działa najważniejsza część święceń, nałożenie rąk i modlitwa konsekracyjna, więc tak było. To był taki moment. Nie? I później myślę, że podziękowania dla rodziców, zarówno na święceniach, jak i na prymicjach, to było takie mocne przeżycie. Kiedy mi się załamywał głos, to były takie momenty.
Naprawdę takie ważne, tak.
No tak, gdzieś wyrażenie, bo wyrażenie wdzięczności względem rodziców jest trudne, a no bardzo dużo zrobili i w takim momencie gdzieś do tego wraca z takim wzruszeniem, ile dla mnie zrobili od początku mojego życia i że teraz są ze mną w tych wydarzeniach. Nie, no samo spojrzenie na nich już sprawiało, bo ich serca też czułem, że są takie rozdygotane w pozytywnym sensie, ale no dużo przeżywaliśmy wszyscy, więc gdzieś to tak się objawiało w tych momentach, kiedy do nich chciałem się odezwać.
A dużo ma ksiądz rodzinę?
Mam 3 starsze siostry i młodszego brata, więc jest nas w sumie 5 dzieci. Więc trochę nas jest rzeczywiście.
To jak już jesteśmy przy temacie rodziny, jak rodzina przeżyła pójście do seminarium księdza?
Dobrze. Tak ogólnie ujmując, to wszyscy przyjęli to dość dobrze. Przed rodziną w sumie to starałem się to trochę tak ukrywać. Chociaż nie spodziewałem się, że to będzie jakoś odebrane w zły sposób. W moim domu miałem przekazane rzeczywiście takie wychowanie ukierunkowane na Boga i nie tylko w teorii, tylko po prostu w praktyce, że moi rodzice, moje rodzeństwo, moi dziadkowie zawsze chodziliśmy do kościoła wszyscy razem. Więc po prostu miałem świadków wiary w domu. Ale mimo to tak jakoś nie spieszyłem się z tym, żeby im powiedzieć już o tej ostatecznej decyzji i w sumie to zrobiłem to jakoś na przełomie czerwca i lipca w tym roku, kiedy wstępowałem do seminarium, czyli to był już taki okres, kiedy musiała być podjęta decyzja co do w ogóle jakichkolwiek studiów, tak? Więc wszyscy już pytali coraz bardziej namolnie, gdzie ja idę. Zawsze odpowiadałem, że na Politechnikę, bo taki był rzeczywiście plan, zanim myślałem o seminarium, że gdzieś pójdę na studia politechniczne, jakiś kierunek mechatroniki, robotyki, coś takiego. No i pamiętam, nawet wczoraj w sumie wspominaliśmy w domu ten moment, kiedy powiedziałem pierwszą osobą, której powiedziałem, mój tata, kiedy wspólnie z nim pracowałem wokół domu, coś robiliśmy, jemu powiedziałem jako pierwszemu, a później ogólnie, później mojej mamie i rodzeństwu. I rzeczywiście przyjęli to bardzo dobrze. Raczej starali się mnie tak wspierać, że trzeba spróbować, nawet jeśli to niekoniecznie będzie ta droga, to że skoro czuję taki głos, to trzeba za tym pójść. I od początku moi dni w seminarium bardzo mnie wspierali i do dzisiaj to robią i naprawdę jestem im bardzo wdzięczny, bo to pomaga. Jak się ma takie wsparcie rodziny też, no i takie słowne i takie psychiczne, można powiedzieć, ale też modlitewne ogromne, nie? Więc miałem w nich ogromne wsparcie i teraz też się cieszyliśmy razem.
Jak już jesteśmy przy temacie wsparcia, to jak wygląda wsparcie teraz dla odmiany znajomych? Jak oni może zareagowali na tą wieść o chęci bycia kapłanem?
No tu też nie było jakichś takich nie było jakichś takich trudnych emocji z tego, co pamiętam i jakoś wszyscy to tak naturalnie przyjęli, że szanowali to, że skoro mam taki głos w sercu, to powinienem za tym pójść, nie? I w sumie jedną z pierwszych osób, którym powiedziałem, że idę do seminarium, był mój przyjaciel z ławki, Mateusz. I wiedziałem, że jeśli on stwierdzi, że zwariowałem, to mi powie, że zwariowałem. I więc mu to powiedziałem i zareagował w taki sposób, też taki spokojny, że jeśli to czuję, to powinienem rzeczywiście pójść, spróbować i no wiadomo, że teraz na przykład już po święceniach to się trochę dowiaduje, że część z moich znajomych to mówiła tak, że raczej obstawiali, że jednak może nie wytrzymam, w sensie oni to tak ujęli, że nie wytrzymam w seminarium, ale później w trakcie jakby form już tego trwania seminarium raczej się upewniali, że chyba rzeczywiście to jest moja droga i widzieli, że jestem szczęśliwy, teraz też się czuję szczęśliwy. No nie znam dokładnych emocji, jakie mieli wszyscy, tym, czym się dzielili, to raczej było taka otwartość. Znali mnie na tyle, że wiedzieli, że raczej nie podjąłem decyzji tak pochopnie, a z drugiej strony wiedzieli, że jestem raczej otwarty na to, co przychodzi w codzienności, więc że nie, że jak już wstąpię do seminarium, to że muszę zostać, nie? Gdybym stwierdził, że to inaczej, to też bym tak zrobił.
A ktoś ze znajomych był obecny podczas święceń?
Tak. Byli moi przyjaciele, tacy, których znam już od zerówki. Przez całą podstawówkę, gimnazjum, czy ci, których poznałem trochę później na poziomie liceum, więc trochę ich było. I też tacy znajomi, wiadomo, z parafii rodzinnej, też z parafii praktyk, różni, nie tylko rodzina, tylko bardzo dużo osób też mnie zaskoczyło, że się pojawili, chcieli być ze mną w tym dniu i się modlić, więc to było super.
A czy miał ksiądz zorganizowaną jakąś zabawę po święceniach, czy po premicji? Co się działo po tym najważniejszym momencie?
Tak, no było takie przyjęcie prymicyjne w poprzednią niedzielę, po tej pierwszej mszy w mojej parafii. No było, no tak, to trzeba nazwać przyjęciem. Była też możliwość tańcy, więc ucieszenia się, ale tak przede wszystkim takiego spotkania w gronie właśnie rodzinnym, ale też znajomych i kapłanów, którzy też pojawili się na mojej drodze, mojego życia. To była taka, no to jest taka forma mojej wdzięczności też i chęci ucieszenia się z tymi, którzy gdzieś się pojawili na drodze mojego życia, nauczycielami, wychowawcami, bo też chciałem, żeby byli. Mhm. To są osoby, które mnie kształtowały, nawet jeśli nie w tym kierunku, ale kształtowałem jako człowieka, a chcę przede wszystkim zostać człowiekiem w tym wszystkim, co będę robił, więc chciałem im podziękować za to, że taki jestem dzisiaj i że wszystko, co przede mną, też będę mógł podejmować dzięki temu, jak mnie ktoś ukształtował też w pewien sposób, jakie mi dał wskazówki na drodze mojego życia, jak mi pomagał. Więc to rzeczywiście jest taka forma wdzięczności.
Bo moment święceń i to, co dzieje się później, to też trochę jest jako taki równoważnik do tego, co przechodzą małżonkowie w trakcie wesela.
Tak, trochę bez takich oczepin i wszystkiego. Tak. Śmiali się w rodzinie, że czekają, że jeszcze nie odjadą, do kiedy nie będzie oczepin. Ale no rzeczywiście, to jest tak trochę, że ta pierwsza msza, można to tak jakoś spróbować porównać do ślubu i wesela po nim. No bo to też jest taka, że chcemy się czymś ważnym i radosnym w swoim życiu. Myślę, że każdy z nas chce się dzielić tym bardziej czymś tak przełomowym, nie? Jakimś nowym etapem na drodze życia. To chcemy się dzielić z innymi i móc się ucieszyć, podzielić się tym, nie? A też czasem jest tak, że w trakcie seminarium nie miałem czasu, żeby nawet z wszystkimi gdzieś tak się spotkać.
Tak, grafik był napięty.
No wiadomo, studia, Poznań, to wszystko tak gdzieś się rozjeżdżało, więc się cieszę, że takie coś
tak,
jest.
Tak, teraz można te kontakty ponowić właśnie po czasie.
No tak, gdzieś teraz jest taki, no nie ma już tych wyjazdów do Poznania, trochę mniej takiego przemieszczania się. Więc tym bardziej, że jak się już człowieka zobaczy i chwilę się z nim porozmawia, to ma się takie pragnienie, żeby jeszcze z nim porozmawiać więcej, więc teraz nawet po tych prymicjach i wszystkim to gdzieś tak widzę w sobie, że dobrze jest się spotkać.
A wasz rok, jeśli chodzi o rok seminaryjny, jest zgrany? Będziecie organizowali jakieś spotkania?
No chcemy takie nasze pragnienie na początku kapłaństwa, żeby to rzeczywiście było i wielu księży nam mówi, tych starszych w kapłaństwie już, jak to jest ważne i no na pewno to trzymamy się tutaj w diecezji kaliskiej, klerycy, zresztą też mamy, przez to, że seminarium zostało połączone w Poznaniu, też mamy już teraz kolegów i z Poznania i z Bydgoszczy, z Gniezna, więc rzeczywiście no okaże się. Nie składaliśmy sobie żadnych obietnic, ale mamy w sobie na pewno wszyscy pragnienie, żeby ze sobą po prostu być, bo to potrzebne jest nam wsparcie też takie ze sobą i zrozumienie wzajemne, bo na pewno będziemy siebie wzajemnie nawet bardziej rozumieć niż ci nasi przyjaciele.
Tak.
Niż ci nasi przyjaciele, którzy są, żyją w inny sposób, tak, trochę. Więc...
A spędziliście ze sobą też w seminarium olbrzymi okres czasu.
Tak. Tak, no na pewno siebie znamy i wiadomo, że między nami niektórymi są bardziej takie ścisłe relacje, jakieś przyjaźnie się wywiązały, no ale wszyscy ze sobą też lubimy spędzać czas i na pewno te takie zjazdy, no przynajmniej raz w roku, ale myślę, że zdecydowanie częściej no, będą funkcjonowały. Czy nawet wspólna modlitwa, jakieś dzielenie się Słowem Bożym, to też jest nie tylko takie spotkania towarzyskie, ale też gdzieś takie szukające, po prostu, żeby budować też cały czas tą wspólnotę, nie tylko na takim, co się dzieje dookoła i co się wydarza w naszym życiu duszpasterskim, ale też na Chrystusie cały czas, nie na spotkaniu wokół Niego, bo to jest ważne.
Księże Wiktorze, cofnijmy się w dalszą przeszłość, żebyśmy mogli księdza jeszcze lepiej poznać. Gdzie się ksiądz urodził, kiedy?
Urodziłem się w Kaliszu 23 sierpnia 1999 roku. Czyli jeszcze w poprzednim wieku.
Z jakiej parafii ksiądz pochodzi?
Pochodzę z parafii świętego Benedykta w Chlewie. Moja parafia jest już w województwie łódzkim, chociaż ja tak oryginalnie, moja wioska rodzinna jest jeszcze w Wielkopolsce. Tak na takim skraju województw wielkopolskiego i łódzkiego.
I jakie były księdza ulubione przedmioty w szkole?
WF. Od początku podstawówki bardzo mocno WF. Grałem w tenisa stołowego, w piłkę nożną, no we wszystkie praktycznie sporty, więc zawsze najbardziej lubiłem WF i uwielbiałem, jak było nie było jakiegoś przedmiotu i był WF, nie? To było moje ten, a jak wracałem ze szkoły, to i tak jechałem na boisko, więc no ogólnie najbardziej WF, no ale też matematykę bardzo mocno lubiłem i w sumie w liceum później byłem na matwizie, więc ta też...
Czyli fizyka. Bardziej ścisłowiec.
A bardziej ścisłowiec, ale nie miałem też problemu gdzieś tam z językiem polskim. I tym to nie było tak, że to było jakieś zło najgorsze, chociaż rzeczywiście bardziej mnie ciągnęło do tych przedmiotów ścisłych. Nie? Chyba nadal jestem takim bardziej ścisłym umysłem, ale seminarium też mnie na wiele rzeczy otworzyło, więc...
A co ksiądz robił, będąc dzieckiem, nastolatkiem, co ksiądz lubił?
No to już trochę wspomniałem, że najbardziej to ja po prostu biegałem. Jak byłem dzieckiem, to gdzieś tam pomagałem w gospodarstwie swoim rodzicom i bardziej się tam bawiłem w domu takimi maszynami rolniczymi małymi. Później gdzieś się bardziej pojawił rzeczywiście ten sport i na przykład to trenowanie tenisa stołowego, to się wiązało z treningami 2-3 razy w tygodniu, bo mieliśmy rzeczywiście w tej wiosce, z której pochodzę, był taki klub sportowy specjalizujący się właśnie w tenisie stołowym i później wyjazdy na zawody weekendami gdzieś tutaj w regionie południowej Wielkopolski, czy nawet na całą Wielkopolskę. Więc to mnie dużo zajmowało, tak od czwartej do szóstej klasy przynajmniej. I jednocześnie jeszcze grałem w piłkę nożną. Więc to były takie najbardziej takie moje pasje, które rozwijałem gdzieś przez całą moją podstawówkę i później gimnazjum. No i do tego doszło, wiadomo, że spędzanie czasu ze znajomymi, gdzieś takie imprezowanie, nie może jakieś takie mocne, ale jednak lubiłem, nie? Się pobawić, więc zawsze to było obecne gdzieś w moim życiu i tak to się jakoś rozwijało.
No to jak na parafii kiedyś będzie właśnie do potrzeby zorganizowania jakieś wydarzenie sportowe, to będą mieli...
Tak, no jestem chętny. Cały czas lubię piłkę nożną i gdzieś śledzę.
Ministranci będą mieli z kim grać.
No teraz jak byłem na praktyce diakońskiej, to też z ministrantami grałem w piłkę i myślę, że to będę zachowywał jako też taką formę wspólnototwórczą, nie? Dla ministrantów i takiego spędzania czasu, że no nawet w szkole, jak tam jestem gdzieś na dyżurze, jak się kopnie piłkę, to te dzieciaki się gdzieś tak sympatycznie też patrzą, że ten ksiądz to potrafi nawet kopnąć piłkę, to nie jest takie oczywiste. A czasem przełamuje też pewne rzeczy, nie? Że oni widzą, że nie jestem jakimś takim sztywniakiem, tylko że chcę też z nimi jakoś spędzić czas tak w takiej formie, która też im pasuje, nie?
A jeśli chodzi o tą część taką poza religijną też jeszcze, jeśli chodzi o kulturę, to jakie gatunki książek, filmów, muzyki ksiądz lubi?
Książki to zawsze, książki i ogólnie filmy, to bardzo lubiłem takie kryminalne w sumie, to coś, coś takiego, ale to różne, to bo miałem też taki czas, gdzie gdzieś starałem się sięgać na przykład do takiego klasyków polskiego kina, na przykład takich komedii klasycznych jak Chłopaki nie płaczą, czy Poranek Kojota, czy inne takie rzeczy, Killer. Więc gdzieś to zależy, ale najczęściej gdzieś takie kryminalne seriale, no ale to różne się przewinęły. Jak byłem w liceum, to jak nie chciałem się uczyć, to oglądałem wszystkie seriale, jakie były takie bardziej popularne, więc wszystkie Gry o Tron i tak dalej. Więc to też przeszedłem, czy bardzo się interesowałem ogólnie serią Marvela, nie? I wszystkimi filmami, które wychodziły, więc tak, no to było tak. A jeśli chodzi o muzykę, to raczej celuję w takie kawałki właśnie lat 70., 80., 90., takie disco, ballady rockowe, trochę taki soft rock, coś w tym stylu. Bardzo lubię Queen, więc to gdzieś są takie moje klimaty, nie? Czy bardzo, to przez jakiś czas pamiętam, że słuchałem Corteza mocno, to gdzieś takie, bardziej takie spokojna muzyka raczej. Czy Stare Dobre Małżeństwo. O, to jest super zespół. Bardzo lubię ich teksty, więc no.
Tak każdy co najmniej kilka na pewno z tej listy by mógł też podpasować pod siebie. Zwłaszcza też mówię o sobie. Przejdźmy teraz do tego tematu duchowego. W jaki sposób angażował się ksiądz w życie swojej rodzinnej wspólnoty parafialnej, może będąc ministrantem?
Tak, właśnie wśród tego grania w piłkę, w tenisa stołowego, biegania ze znajomymi, w sensie takiego życia towarzyskiego, które rzeczywiście starałem się wieść, no to byłem ministrantem w mojej parafii. Konkretnie bardziej w kościele filialnym, który tam jest w wiosce obok mojej rodzinnej. I tam się angażowałem. Też no, moja babcia opiekowała się kościołem, który tam właśnie jest w tym kościele filialnym w Gaci Kaliskiej i jeździłem z babcią tam razem. Wymieniliśmy obrusy, gdzieś dbaliśmy o baldachim, jak trzeba było, tak tam była procesja jakaś, czy bieliznę kielichową razem, więc to gdzieś tak było, że z babcią tak brałem to pod opiekę. No i zostałem tam ministrantem, tam zacząłem czytać czytania w tym kościele. Później gdzieś się to rozszerzyło też na kościół parafialny, że zacząłem jeździć nie tylko na mszę świętą w niedzielę, ale też w pewnym momencie też pomagałem księdzu proboszczowi, jak była taka msza święta w środę z nowenną i tam na przykład kościelny nie mógł, to wiedział, że ja, jak da mi znać, no to podjadę. Tak dalej, więc rzeczywiście starałem się to łączyć gdzieś z tym graniem w piłkę. Czasem było trudno, to na przykład nie szedłem może w niedzielę od rana do kościoła, do mnie, do parafii, no to wtedy gdzieś starałem się jechać do sąsiedniej parafii, na przykład na popołudnie, nie? Jak wiedziałem, że mam mecz od rana i gdzieś dopiero wracałem, czy w sobotę wieczorem już na tą niedzielną mszę, więc starałem się, żeby jednak uczestniczyć w tym życiu sakramentalnym, nie? Pomimo tego, jakoś to był taki naturalny odruch, nie? Nie czułem jakiegoś przymusu nawet. To był jakiś taki naturalny odruch, że ja chcę. Nie? I tak mnie to jakoś kształtowało. No, różne miałem etapy, myślę, takiej gorliwości też w tym, nie? Raczej były takie etapy, że tylko, no byłem przy tym ołtarzu, bo byłem tym ministrantem, ale gdzieś moje serce było dalej, nie? Nie było takiego zaangażowania, nie? Tylko tak, no, był fizyczny udział w mszy świętej, a mało jakiejś takiej refleksji, nie? No ale tak, to nie czuję, że to coś... To był taki etap i też myślę, że był mi potrzebny, żeby na nowo jeszcze może odkryć tak już bardziej może osobiście, nie? Wartość Boga w moim życiu, tego jak jest, jak jest kochający.
A w którym momencie nastąpił etap przejścia do takiej głębszej, świadomej wiary, nie tej takiej, której zyskujemy właśnie od rodziny, tylko...
No myślę, że gdzieś na przełomie gimnazjum i liceum. To się też trochę zazębiło z tym, że moja mama była katechetką i miałem w domu dużo takich książek o tematyce takiej chrześcijańskiej. I zacząłem mamie trochę te książki podbierać. I gdzieś to się tak połączyło, że ja zacząłem trochę sobie czytać. Trochę tam na YouTubie też trafiałem na treści, na przykład ojca Adama Szustaka i gdzieś to mnie tak doprowadziło do tego, że ja sam zacząłem szukać, nie? I to myślę, że był taki moment rzeczywiście na przełomie gimnazjum i liceum, już później w liceum, nie?
A chodził ksiądz na pielgrzymki, czy jeździł na jakieś spotkania typu letnica?
Zacząłem, pierwszy raz na pielgrzymkę poszedłem przed klasą maturalną. No, a wcześniej nie chodziłem. Nie byłem zaangażowany w jakąś wspólnotę, tylko to bycie ministrantem raczej było takim moim zaangażowaniem. Więc rzeczywiście nie miałem jakiejś takiej formacji w jakiejś wspólnocie młodzieżowej.
A ma ksiądz jakiegoś ulubionego, świętego, szczególnie bliskiego sercu, którym ksiądz się na przykład inspiruje, albo za którego wstawiennictwem dużo się modli?
Może trochę inaczej. Anioła Stróża. Bardzo gdzieś odkryłem Anioła Stróża, nawet pracę magisterską pisałem o aniołach i archaniołach, bo też gdzieś z takich, no ciężko powiedzieć, że aniołowie są jakimś przykładem takim, ale rzeczywiście no ochrona, opieka, jaką Anioł Stróż myślę rozsiewa nade mną, nad każdym z nas, to gdzieś mnie tak bardzo mocno prowadzi. Na takich świętych też no, pojawiali się różni. Gdzieś się pojawił na drodze mojego życia José María Escrivá i też wiele takich jego myśli bardzo mocno mnie ukształtowało. Czy też święty Benedykt, który jest patronem mojej parafii, nie? I też do tej duchowości benedyktyńskiej różnego rodzaju, bo też w internecie, na YouTubie jest bardzo dużo takich konferencji o ojcu Benedyktynów, na przykład Styńca, i też gdzieś zacząłem ich słuchać. I właśnie to, co Benedykt mówił, jak bardzo chciał, żeby uświęcać czas taki życia codziennego, nie? Żeby umieć się też modlić przez pracę. Więc dużo takich, więc właśnie święty Benedykt chyba najbardziej jest mi taki bliski, a z innych świętych, takich istot duchowych już, no to Anioł Stróż, nie? Bardzo mocno gdzieś mi.
Tu właśnie ksiądz powiedział, że ten temat też pisał podczas magisterki. Chyba w kościele trochę to jest temat niestety przytłumiony, przemilczany.
No gdzieś każdy z nas jako dziecko się uczy tej modlitwy do Anioła Stróża. To jest ciekawe, że to jest jedna z pierwszych modlitw, których się uczymy. Aniele Boży, Stróżu mój, bo jest taka trochę taka dziecięca, ale to dobrze. I jako dorośli też możemy ją mówić. To jest, ja ją staram się mówić codziennie, od niej zaczynać, żeby Anioł Stróż mną się opiekował, żeby załatwiał z innymi aniołami, stróżami moje sprawy. No rzeczywiście, może trochę ci aniołowie są tacy zapomnieni, a właśnie w tej mojej magisterce starałem się pokazać, że nawet w liturgii, w mszy świętej są takie momenty, kiedy my po prostu się do tych aniołów odwołujemy, że wprost o nich wspominamy, że mówimy w pierwszym akcie pokutnym, że przed obłagam Najświętszą Marię Pannę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Czyli ich prosimy o modlitwę, wierzymy, że oni są wśród nas, skoro ich się łączą z nami, skoro ich prosimy o modlitwę za nas, że mamy hymn Chwała na Wysokości Bogu, który jest tym hymnem anielskim, który był po narodzeniu pańskim, że mamy później mamy te prefacje, które ksiądz śpiewa i każda z prefacji kończy się takim jakimś stwierdzeniem. Tam jest bardzo różne są te stwierdzenia, ale jest zawsze powiedziane, że się łączymy z aniołami, archaniołami, z cherubinami, serafinami, są raz wymienieni, że się łączymy z niebem, nie? I więc każda msza święta, każda modlitwa jest taką naszą... Rzeczywiście, no każda modlitwa, chcemy się po prostu połączyć z niebem. I ci aniołowie tam są, nie? I cały czas uwielbiają Pana Boga. Więc jak ich prosimy o takiego ducha uwielbienia, no to oni nam chcą rzeczywiście pomagać, nie? Być blisko Boga, nie? Tak jak oni są bardzo blisko Boga.
Może przejdźmy teraz do księdza powołania. W którym momencie ono zakwitło? Posłuchajmy tego świadectwa.
No to tutaj znowu bym musiał wrócić do tej pielgrzymki na Jasną Górę, na które nie chodziłem wcześniej. Raczej wakacje spędzałem pracując w ogrodnictwie. Tam gdzieś u mnie na wsi chciałem zarobić trochę pieniędzy. No i przed klasą maturalną stwierdziłem, że no, żeby te moje plany o Politechnice się spełniły, no to super, fajnie tu mam się uczyć, ale jednak potrzebuję trochę Bożego wsparcia. Gdzieś już ta moja wiara była rozwinięta na tyle, że wiedziałem, że chcę podjąć tę decyzję z Panem Bogiem i chcę prosić Go o wsparcie i Matkę Najświętszą, żeby mi pomogli po prostu jak najlepiej napisać tą maturę. Bo już miałem doświadczenie tego, że Pan Bóg rzeczywiście chce mi pomóc, że chce mi dobrze czynić, nie? Chce mi błogosławić. No i poszedłem z moimi przyjaciółmi, Klaudią i Jakubem na pielgrzymkę z grupą oliwkową z Opatówka. Tak, właśnie z tą intencją, żeby jak najlepiej napisać maturę. I tam pierwszy raz gdzieś w moim sercu się pojawił ten głos o powołaniu do kapłaństwa. Pamiętam, że wtedy już na tej pielgrzymce, no jak to usłyszałem, to w jednej z spowiedzi, którą tam przeżyłem, na pielgrzymce od razu gdzieś to powiedziałem księdzu w konfesjonale. Nie pamiętam, co mi powiedział, ale pamiętam, że gdzieś mnie to tak otworzyło, żeby bardziej zaufać Panu Bogu, żeby się tego tak nie wystraszyć, tylko gdzieś Mu zaufać w tym, że to się pojawiło w sercu. No i wtedy powiedzmy, że to się pojawiło takie pierwsze ziarenko, nie? Ale nie było tak od razu, że ja się ucieszyłem tym i super, to ja będę księdzem, bo raczej do tej pory myślałem, że pójdę na Politechnikę, że w ogóle będę mężem i ojcem i zdobędę jakiś zawód. Więc tak, klasa maturalna stała się takim czasem rozeznania. Już od początku, praktycznie od września gdzieś zacząłem chodzić do Sanktuarium Świętego Józefa bardzo dużo. Dojeżdżałem autobusem do szkoły, do Kalisza, więc miałem czas no, przed lekcjami, po lekcjach. No i później, w późniejszym etapie klasy maturalnej, to nawet na lekcjach mi się zdarzało być w Sanktuarium Świętego Józefa. No i tam jest ta całodzienna adoracja, więc gdzieś tam przed Najświętszym Sakramentem, no ale też przed tym cudownym obrazem świętej rodziny, Świętego Józefa Kaliskiego. Po prostu wszystko gdzieś tak, no, wyrzucałem z siebie to, co było we mnie, nie? To, z czym sobie nie radziłem w szkole, to, co się działo we mnie z tą myślą o kapłaństwie, że no, za bardzo tego chyba nie chcę, że chyba coś innego, w ogóle, że ktoś inny powinien iść, a nie ja, że są dużo bardziej ludzie predysponowani do tego. Też znając jakoś swoją słabość, nie? I swoją taką grzeszność, bo wtedy jeszcze myślałem bardziej w takich kategoriach, że do seminarium musi iść ktoś idealny, nie? I w ogóle tak jakby by musiał być gotowy zostać zaraz księdzem, a no to właśnie o to nie chodzi. Seminarium ma też być jakimś takim spotkaniem z samym sobą, zobaczeniem tego, że się jest słabym, ale że moc Boża uzdalnia do wielkich rzeczy. No i w tej klasie maturalnej gdzieś nabierałem takiego pokoju w sercu i też gdzieś cały czas trwały takie spowiedzi, na których starałem się mówić o tym, co się dzieje w moim sercu w związku z tą myślą i wiele z nich po prostu było takich popychających też w tą stronę, że żeby zaufać Panu Bogu, nie? Że skoro pojawia się ten głos, no to sam bym sobie tego nie wymyślił, nie? Skoro mam takie patrzenie, że może jednak coś innego, no to znaczy, że to, co jest we mnie, to nie jest wymyślone, no bo sam przeciwko sobie raczej nic bym nie wymyślał, nie? No i zacząłem bardziej po prostu nabierać takiej odwagi. To myślę, że jest zasługa świętego Józefa, który był takim odważnym mężczyzną, że dał mi tyle odwagi, żeby pójść za tym głosem. I w sumie jak już przystępowałem do matury, to miałem już takie przeświadczenie gdzieś w sercu, że rzeczywiście pójdę do tego seminarium. Jeszcze nie byłem tak na 100% zdecydowany, ale nawet ten spokój taki ducha, który mi gdzieś dał Pan Bóg, że jest ze mną i tym wszystkim, co się dzieje, myślę, że mi pomógł nawet tą maturę tak na spokojnie zdać. No i później rzeczywiście pojawił się ten moment już tej ostatecznej decyzji, którą gdzieś tak ukrywałem i odwlekałem. Jeszcze liczyłem, że może się coś wydarzy. Mówię, Panie Boże, może jeszcze coś tutaj zareaguje, że jednak to nie to. No ale nie wydarzyło się nic takiego. Raczej się pojawiało to upewnienie i taki pokój w sercu.
I Pan Bóg działał przez wszystkich dookoła, żeby tylko...
Tak, no nawet właśnie tak jak już wspomniałem, przez tego Mateusza, który mi nie powiedział, że zwariowałem, tylko powiedział, że to tak. I gdzieś takie, no dawał... Nie było jakiegoś takiego konkretnego wydarzenia, w którym Pan Bóg mi odpowiedział, nie było jakiegoś głosu z nieba. Po prostu mi dawał taki pokój w sercu. I to się wydawało takie naturalne, że idę w tą stronę.
No i ten święty Józef, który jest tu obecny w Kaliszu.
Tak, no i święty Józef, no to ogromnie, myślę, że zawdzięczam mu właśnie to, że do seminarium się odważyłem wstąpić, nie? Że nie stchórzyłem i że poszedłem z taką odwagą i więc cały czas doświadczam jego takiej troski i opieki w wielu aspektach mojego życia, więc bardzo się cieszę, że jest tutaj w Kaliszu tak szczególnie obecny i tak nami się opiekuje i tym naszym rocznikiem też.
No tak, Józefowym rocznikiem.
Tak, no to jest...
Takim dużym.
To jest bardzo... W ogóle nie wiedziałem, no bo ja nawet nic nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że seminarium było w Poznaniu, w sensie te pierwsze 2 lata, jak się zgłaszałem do seminarium. Nie miałem w ogóle nic pojęcia. Nie byłem nigdy w seminarium wcześniej. Na żadnych rekolekcjach. Nic, nie byłem po prostu. Powiedziałem mojemu proboszczowi i pojechaliśmy na tą rozmowę z rektorem i wtedy się dowiedziałem, że jest nas tylu i że skoro nas jest tylu, to będziemy w Kaliszu w seminarium, nie? No i to... No, a nie miałem pojęcia w ogóle, gdzie pójdę. Po prostu zaufałem, że tak ma być, nie?
A to też chyba ogromna radość dla proboszcza, że jego ministrant, jego poniekąd też wychowanek idzie tą samą drogą.
No na pewno. Gdzieś to każdy kapłan, gdzieś żyjąc na parafii, starając się gdzieś też świadczyć o kapłaństwie w dobry sposób, no jak słyszy, że Pan Bóg wzbudza powołanie, to znaczy, że nie przeszkodził, nie? Przynajmniej nie przeszkodził, żeby to powołanie się rozwinęło, a też na pewno wiele razy dawał takie dobre świadectwo, nie? Więc no tak, pamiętam, była ogromna radość. No, już teraz miałem zmianę proboszcza w trakcie seminarium, ale nadal mam kontakt z tym proboszczem, który gdzieś właśnie zapytał mnie o to, czy będę ministrantem i to przy nim się tak też dużo zadziało, takiego rozwoju mojego duchowego, więc jestem mu bardzo wdzięczny.
Jakie wyzwania mogą czekać na neoprezbitera, który właśnie wkracza dopiero w te życie?
No różne, na pewno różne. No, wejście, no to są nowe rzeczy, nie? Nawet jeśli seminarium jest czasem przygotowania i studiów, chcą nas jak najbardziej przygotować do posługi, po to też mamy tą praktykę diakońską, żeby już być na parafii, już czuć to życie duszpasterskie, no to nadal muszę powiedzieć, że nie wiem, no różne wyzwania. No, wyzwanie, żeby być jak najbardziej wiernym Panu Bogu, żeby dać Mu się prowadzić, to jest chyba największe wyzwanie, bo jak będę Mu wierny i dam Mu się prowadzić, to cokolwiek się pojawi na mojej drodze, co On postawi, kogo On postawi na mojej drodze, no to będę dla tego człowieka, nie? Czy dla tej sprawy, którą on odda w moje ręce i stwierdzi, no, że mnie potrzebuje, nie? W tym miejscu, teraz mnie posłał do tego, do Koźmina Wielkopolskiego i tam będę czekał, no nie tyle czekał, będę szukał, co mogę zrobić, nie? W imię Boże, w tamtym miejscu, wraz z proboszczem i po prostu z tymi ludźmi, nie? Którzy tam są, którzy tworzą tamtą wspólnotę i razem będziemy chcieli iść do Pana Boga, no. Ciężko mi jakoś tak określić wprost wyzwania, no naprawdę. Najbardziej chyba uważam, że takiego, żeby nie starać się tak tylko swoimi kategoriami myśleć, nie? Że to teraz ja tutaj przychodzę, no wiadomo, przychodzę z jakimś nowym, świeżym, młodym spojrzeniem, ale to nie ode mnie się cokolwiek zaczyna, nie? Więc być otwartym na głos Ducha Świętego, który wskaże, nie? To nie ode mnie zależy teraz, co się wydarzy. W sensie ode mnie też dużo, ale nie jest tak, że Pan Bóg mnie wysyła i zostawia, tylko
zawsze będzie wspierał.
Tylko chce mi dawać światło, co ja mam teraz zrobić, nie? Że spróbuj to, nie? Więc to wszystko trzeba wziąć na modlitwę i przynajmniej takie mam wrażenie i tak chcę postępować, żeby wziąć to wszystko na modlitwę i pytać Ducha Świętego o to, jakich rozwiązań szukać, nie?
Czas nas trochę nagli, bo w zasadzie już go przekroczyliśmy. Tak, jeszcze takie ostatnie dwa pytania, bo na początku, zanim rozpoczęliśmy tą rozmowę, to się w redakcji śmialiśmy trochę, że to takie przesłuchanie. To ostatnie szybkie dwa pytania, które mnie ciekawią. O czym było pierwsze księdza kazanie, pierwsza homilia? I drugie pytanie, co było na obrazku prymicyjnym? Jaki napis?
No pierwszą homilię pamiętam, że powiedziałem w rodzinnej parafii. Święcenia były w czwartek, a w niedzielę powiedziałem homilię u siebie w parafii świętego Benedykta w chlewie. I pamiętam, że mówiłem o tym, że Boża miłość jest jakby zawsze pierwsza, że my odpowiadamy dopiero na Bożą miłość, że to Pan Bóg zawsze chce pierwszy wychodzić do człowieka. A zostawiając nam wolność, czeka, aż my odpowiemy na tą Jego miłość. To tak w skrócie. To była pierwsza homilia, była o tym. A na obrazku prymicyjnym był cytat z księgi proroka Izajasza z 43 rozdziału. Trzy słowa, ja cię umiłowałem. Tam jest cały fragment w ogóle o tym, jak Pan Bóg jest blisko człowieka, jak żeby się nie bał, że przez wszystko przeprowadzi, że to On wybiera. I bardzo mnie ten fragment urzeka, a te trzy słowa konkretnie stały się jakoś takie ważne, nie? To poczucie ukochania przez Pana Boga, tej Bożej miłości, która nadaje człowiekowi wartość, której nikt nie jest w stanie zmyć i która daje po prostu takie poczucie, że cokolwiek się działo w życiu, to Pan Bóg kocha, nie? Mnie, takiego jakim jestem, takiego mnie stworzył i wiadomo, że chce mnie przemieniać, bo jest na pewno jeszcze dużo rzeczy, które mi pokaże do przemiany we mnie, ale mnie kocha, nie? Więc to było takie niesamowite i dlatego chciałem to, żeby to... Poczułem też to na modlitwie, że to ma być moje takie prymicyjne zawołanie, hasło na całe życie, nie? Żebym wracał do tego. Ja cię umiłowałem.
Dziękujemy bardzo za tą rozmowę. Gościem dnia dzisiejszego, wtorkowego, był neopresbiter ksiądz Wiktor Domagała.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Z Panem Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.